Mamy dzisiaj różne sposoby pomocy, takie nawet w kościele. Ja piętnuję coś takiego jak na przykład chrześcijański coaching, czyli takie prowadzenie kogoś na zasadzie dasz radę, trzymaj się, takie powiedzmy podtrzymywanie kogoś na duchu, bez odniesienia wprost do kerygmatu, do wydarzenia śmierci, zmartwychwstania Chrystusa. I co z tego, że ta pompka jest taka bardzo, bardzo mocna i dmie tego coachingu, jak na przykład jest dziurawa dętka sumienia. I to wszystko jak tego człowieka wchodzi, jemu się wydaje, że on nagle dostał Ducha Świętego, ale w tym momencie jak wychodzi, wraca do swojej rzeczywistości i widzi co? Że nic się nie zmieniło. Wszystko jest jak było, a nawet czasem gorzej. Są też odpowiedzialne takie podchodzenie do tego wszystkiego. Otwarte oczy, trzeźwe myślenie, umysł, żeby iść za Jezusem Chrystusem. Nie za każdym kapłanem, nie za każdym biskupem, nie za każdymi tymi wszystkimi, bo mogą się okazywać zwodzicielami. Trzeba mieć naprawdę wyczulone oko. Kiedyś to może tak wydawało się, to nie do pomyślenia, ale to jednak widać, nie? Że stygnie ta wiara także pośród kapłanów. Może jest za mało modlitwy, nie wiem. Ale nie każdy kapłan prowadzi się do Chrystusa. Są czasami, ktoś pójdzie do spowiedzi, nagle się dowie, że to nie grzech, albo tak wolno, z tego się nie trzeba w ogóle spowiadać.
Tej dowolności
tak
coraz więcej.
Namiesza tak w głowie temu człowiekowi, że on po tym myśli, a to w sumie wszystko wolno, tak? I tu jeszcze do tego doda, że fajny ksiądz, nareszcie zna życie, tak? Bo poluzował troszeczkę sobie śrubkę i teraz wszystkim luzuje, mówi, że to nie trzeba tutaj jakoś się męczyć tym małżeństwem, może ty się rozwiedź, może ty to zrób tak albo tak, jeszcze w ogóle to jest tych pomysłów mega dużo i można tutaj być rozbitym. Dlatego ja mówię, jak już chcesz przeżyć dobrze spowiedź, idź do kapłana, którego znasz. No, ale ktoś mówi, no ja się tak wstydzę. Ale myślę, jeśli go znasz, masz jakieś zaufanie do niego, to twórz z nim relację, tak jak ten celnik tworzy relację z Bogiem. On mówi do kogoś, kto jest. I ten kapłan, który jest, i wiesz, jak go znasz i widzisz, że jak on żyje, to cię nie wyprowadzi na manowce. Jak pójdziesz do takiego pierwszego lepszego, którego nie znasz, to skąd wiesz, co ci powie? Bo to może być bardzo różnie, co on robi po tym, kiedy wyjdzie z konfesjonału. Naprawdę jest ważne dzisiaj to, żeby zejść z takiego piedestału, z takiego myślenia o sobie dobrze i uderzać tego ducha pokory. Takie właśnie przekonanie, że ktoś mnie ma poprowadzić, a ja mam co najcenniejsze. Moją wartość jest cenna, jest życie. Ja nie chcę dać się poprowadzić komuś, kto zaprowadzi mnie nie wiadomo gdzie, bo też będę miał winę przez to, jak mówi księga proroka Jeremiasza, że ci, którzy idą za zwodzicielami i wiedzą, że może to być niedobre rozwiązanie, no to tak samo, jeszcze nawet większą zaciągają winę. Więc co nam zostaje? Nam zostaje pewien sposób patrzenia właśnie tak, jak ten celnik, że uznaję swoją grzeszność, wiem kim jestem jako człowiek, wiem, że mam jakieś konkretne cierpienie, ale nie mogę tego powierzyć byle komu w dzisiejszym świecie. Nie mogę z tym przyjść byle gdzie i to zrzucić. Ale ważne jest nawiązanie dobrej relacji, bo kościół masowy już się skończył. Uważam, że ludzie, którzy są w kościele, powinni dobrze znać się ze swoimi duszpasterzami, dążyć do tego. Co z tego, że parafia jest 10-tysięczna, jak ludzie nie znają swojego duszpasterza, albo znają go tylko z widzenia, bo kolęda, może jakieś wydarzenie, ślub, pogrzeb, krzest, ale nie mają z nim relacji. Co ten ksiądz wie o tym człowieku? Co oni wiedzą o tym księdzu? Nie ma relacji? Jak mają wyznawać swoje grzechy? Wszystko powierzchowne, wszystko takie po łebkach. A jeszcze do tego dochodzi ten chrześcijański coaching, gdzie jest wszystko dobrze, tak? Trzymaj się, dasz radę, na pewno jakoś to ogarniesz i takie powiedzmy też protestanckie czasem myślenie, które się wkrada, że wszystko jest relatywne, tak? Od sytuacji zależy, czy zrobisz tak, czy inaczej. Jak to mówi Sofoniarz, Bóg nie uczyni ani dobrze, ani źle. Takie fałszywe przekonanie, które mają ludzie. I on to piętnuje, właśnie mówiąc, że to nie ma tak, nie? Że na te nasze cierpienie, tę naszą sytuację, ten nasz krzyż jest tylko jedna odpowiedź, Jezus Chrystus. Wznieść oczy ku Niemu i powiedzieć, Chryste, miej litość nade mną grzesznikiem. To wszystko. Więcej nie trzeba.
A ja myślę, że też na dzisiejsze czytania można spojrzeć w szerszym kontekście, bo to już jest kolejna niedziela, gdzie liturgia słowa odwołuje się do wiary. Pamiętają Państwo ziarnko gorczycy? I to mocne pytanie sprzed tygodnia Chrystusa, czy znajdzie wiarę, kiedy przyjdzie? Ale też i to mocne wyznanie świętego Pawła w liście do Tymoteusza. Wiary ustrzegłem. Ja myślę, że to jest taki plan na życie nie tylko dla tych, którzy przewodzą ludziom, dla duszpasterzy, biskupów, papieża, ale dla nas wszystkich też, bo my swoim życiem, swoją wiarą, swoim świadectwem jesteśmy w świecie i mówimy tym swoim życiem. Wiary ustrzegłem.
A to są bardzo ważne słowa właśnie, że wiary ustrzec. Ja mówię tutaj w kontekście kapłańskim, ale to też jest kontekst rodzicielski, kontekst konkretny, szkolny też, może w mniejszym stopniu, ale jednak rodzina. tutaj właśnie strzec tej wiary, tego depozytu, nie dać sobie tej wiary rozmienić na drobne, nie dać sobie jej jakoś tam podzielić, nie dać sobie jakoś wytłumaczyć na nowo, tylko wiara to jest wiara, to jest cnota nadprzyrodzona, to jest ciągle ten sam Chrystus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, który wchodzi w moje życie, który daje odpowiedź na moje życie konkretną, który też chce mnie prowadzić. Dlatego tak mówię, że ważne jest dzisiaj, za kim idziemy. Raz nawet przecież Pan Jezus powiedział do ludzi, bo mieli ten problem, że ci faryzeusze to są tacy hipokryci, nie? To mówi, co wam powiedzą, to słuchajcie, ale uczynków nie naśladujcie. Naśladujcie tych, którzy są prawdziwi, którzy to, co mówią, to, co głoszą, idą. No teraz ja powiem szczerze, nie zazdroszczę ludziom, którzy są w parafii, którym zależy na takim prawdziwym postrzeganiu Kościoła, takim prawdziwym w ogóle postrzeganiu swojej formacji, swojego nawrócenia, takim zwróceniu się, nie tak jak ten faryzeusz, tylko jak ten celnik. Nie zazdroszczę dlatego, że widzę, że są w ciężkim położeniu, bo mogą czasem też trafiać, no niestety, na księży, których bardziej interesuje biznes, bardziej interesuje jakieś względy zewnętrzne, kiedy jest jakaś potrzeba duchowego poprowadzenia. No ale to też trudno tutaj oczekiwać czasami, jak są pewne braki formacji, takiego powiedzmy ludzkiego patrzenia, człowieczeństwa. Gdzieś tam brakuje takiego zatrzymania się, wszędzie się gdzieś tam spieszy, nie ma czasu i to potem to są takie owoce. Iść trzeba za tym, który niesie krzyż, który daje czytelne świadectwo, że on ten krzyż dźwiga nie tylko, kiedy ludzie patrzą, ale on go dźwiga zawsze. To nie jest tak, że ksiądz się modli, bo to taka kiedyś była moda, że jak się dzwoniło do księdza, to ksiądz wychodził z brewiarzem w ręku i co tam trzeba, tak? No, żeby tak wierny zobaczył, nie, że ksiądz się tak modli za wszystkich parafian, ten brewiarz. A potem jak już mógł zamknąć drzwi, to mógł brewiarz rzucić i powiedzieć, o, teraz to już nikt nie patrzy, nie? No to iść za tym, który niesie krzyż zawsze. Jest chory, cierpiący, przeżywa jakieś swoje słabości, bierze ten krzyż, nie ucieka, nie? Są pewne znaki. Jeżeli widzimy, jak gdzieś kapłani po, tak powiedzmy, tej służbie, gdzieś tam się inaczej zachowują, to już nie idźmy za nimi. Bo ja, zaprowadzą nas...
Ja jeszcze nawiążę do tej wiary...
Do takiego miejsca, gdzie nie będzie życia.
Że tak powiem, niekonsekrowanej. Pamiętam, dawno to było temu, na którychś rekolekcjach przed jakimiś świętami, ksiądz, którego nazwiska nie pamiętam, bo nie pamiętam, jak wyglądał kościół, oczywiście wypełniony po brzegi, powiedział, że rodzice chrześcijańscy, bo przecież to jest nasza świadoma decyzja, że chodzimy do kościoła, że wyznajemy tę wiarę, więc rodzice chrześcijańscy w pierwszym rzędzie będą odpowiadać przed Bogiem za to, czy przekazali wiarę dzieciom.
Dokładnie.
Cisza nastała w kościele. Każdy zdziwiony patrzył po sobie. Więc warto się zastanowić, a teraz jest taki czas, że na wszelki wypadek zalicza się komunię, bierzmowanie, bo może się przydać, ślub, bo może się przydać i przed i po uroczystości właściwie ten Bóg w życiu mi nie jest potrzebny, ale to tak na wszelki wypadek. Więc taka religijność, która nie ma nic wspólnego z wiarą, no to no bójmy się tego bardzo.
Ale to ja może się narażam, nie wiem, może ktoś tego nie akceptować, no ale no niestety, no takie myślenie, no ktoś ukształtował, żeby coś zaliczyć, żeby coś zrobić. No ja sobie nie wyobrażam, żeby w pierwszych wiekach chrześcijaństwa ktoś podchodził do Pawła i mówi, załatw mi bierzmowanie, albo zrób mi jakieś katechezy, żebym ja już miał zaliczone to czy tamto, nie? Oni przychodzili z zupełnie innych pobudek. Może to właśnie teraz wraca, bo to jest dosyć już takiej hipokryzji. Te, powiedzmy, rzędy młodzieży, które wypisują się z religii, ze szkoły, ja nawet jestem w stanie zrozumieć. No bo jeżeli to się wszystko traktuje programowo, próbuje się zapiąć ich do jakiegoś jednego worka na zasadzie takiej, że trzecia klasa to musi być bierzmowanie, czy tam powiedzmy teraz siódma, ósma to musi być przygotowanie do bierzmowania, potem no takie powiedzmy traktowanie, żeby przypadkiem nam nie uciekli, bo jak już będą dorośli, to już w ogóle nie będą, nie? Czyli trzeba im teraz to dawać. Kto to w ogóle takie coś robi? Nie wiem po co. Tak samo przecież nikt nie robi małżeństwa, że 22 lata i trzeba wszyscy się muszą ożenić, czy pobrać, czy wyjść za mąż. Samo są sakramenty, bierzmowanie, przygotować, doprowadzić do spotkania z Bogiem, do żywej wiary. Co piękne słowa, ale na końcu wszystko się zamyka, bo jest program, musi być zrealizowany, bo musi być tak. Ten człowiek nawet nie wie, co się dzieje. I potem jak on ma wierzyć? To jest taki teraz sposób patrzenia, takiego instytucjonalnego patrzenia, jak się coś tam załatwia, nie? Kupi człowiek samochód, trzeba zarejestrować, no to instytucja działa, nie? Tak samo też jest z tym chrztem, z bierzmowaniem, że, no, chociaż nie chcę tego powiedzieć, że tak zawsze, ale w 90% tak jest. Myślę, że około 10% młodzieży, dzieci, które tam cokolwiek z tego zrozumie, to potem widać, jaka część przychodzi do różnych wspólnot w kościele, szuka. Tak jak ja na przykład patrzę, grupa około tam 100 chłopaków, która przyjęła po raz pierwszy Komunię Świętą, 10 z nich przychodzi, by służyć do mszy. Ja nie mówię, że każdy musi być ministrantem, no ale o czymś to świadczy. Że może byłoby więcej, może jest dobrze, jak jest te 10, tak? Ale tak samo młodzież już bardziej świadomie przyjmują sakrament bierzmowania. Kto ich później widzi w kościele jakoś zaangażowanych mocniej? Dobrze, że może przychodzą na Eucharystię, ale gdzieś jakieś wspólnoty kościelne, młodzieżowe, KSM, czy jakaś formacja. Sami rodzice mówią, no nie ma czasu, tak, bo konie, bo karate, bo korepetycje, bo to, bo tamto. A wiara? No zrobione, zaliczone. No, czego się tutaj czepiać, nie? I taki faryzeusz później staje i mówi, no dziękuję ci Boże, no. Zrobiłam to, co do mnie należy, tak. Ale żeby doprowadzić do żywego Boga, no to trzeba też uznać, że słuchajcie, wszyscy jesteśmy grzesznikami. I ja, i ty, i mamy w Jezusie Chrystusie usprawiedliwienie. Wejdźmy w komunię z Nim. Nawiążmy taki dialog, relację, to trzeba już na to zupełnie innego spojrzenia Kościoła. W ogóle mówię dużo szerzej może, taki Kościół przyjdzie i to już nie będą masy, tylko to będzie Kościół dla małych wspólnot zainteresowanych. I tam, gdzie nie będzie kapłana, przyjdzie jakiś przełożony i powie z tej wspólnoty, czy to będzie żonaty, czy nie żonaty. Za jakiś czas mówię, nie mówię teraz, nie? Ty będziesz kapłanem, ty będziesz prezbiterem. I ty będziesz przewodził tej wspólnocie. Tak jak wspólnota pierwszych chrześcijan. Tymoteusz przecież był żonaty, miał dzieci, normalnie funkcjonował. I to nie jest jakoś specjalnie zakazane, ale to jest tylko pewna droga. Kiedy Kościół musi jednak zejść z tej sceny i być tym, czym jest, solą ziemi, takim światłem dla świata. Tam, gdzie ewangelizuje, tam, gdzie przekazuje wiarę.
Natomiast niech się Państwo nie czują zwolnieni, że to jest sprawa Kościoła i hierarchów kościelnych, bo w Ewangelii, w ogóle w dzisiejszych czytaniach, trzeba się przejrzeć osobiście, tak jak mówił ksiądz Tomek na początku. To nas dotyczy, nie sąsiada, nie Kościoła, dużego, abstrakcyjnego, ale nas. To jest szansa, żebyśmy spojrzeli, czy mamy religijność, czy mamy wiarę. Zachęcamy do refleksji, bo to jest sprawa życia i śmierci, po prostu. Ksiądz Tomasz Koprianiuk, Joanna Kuczborska, dziękujemy już Państwu. Szczęść Boże.